Wydawnictwo Znak przedstawia. Adam Chowański. Polski Paryż. Śladem malarek, pisarzy, kreatorów stylu. Czyta Grzesław Krzyżanowski. Mamie, która nauczyła mnie marzyć. Trudny związek. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Paryż w swojej dumie i wyniosłości najwidoczniej nie zwykł pokazywać się w pełnej krasie tym, którzy widzą w nim jedynie kolejną pocztówkową dekorację do odhaczenia. Dopiero później pojąłem, że jego ukryte oblicze zarezerwowane jest dla tych, którzy sprostają temu, co miasto dla nich przygotowało. Przez lata traktowałem stolicę Francji jak obowiązkowy punkt na mapie. Przyjeżdżałem tu jako turysta i przemierzałem ulice z tą samą gorączkową skrupulatnością, co tysiące innych odwiedzających. Najczęściej wpadałem w weekendy, gdy miasto pękało w szwach, a moja agenda, napięta do granic możliwości, przypominała raczej listę zadań do wykonania niż zaproszenie do celebracji życia. Pamiętam ten chaos. Przesuwałem się w gęstym morzu ludzi, z których każdy miał ten sam desperacki plan. Zobaczyć wszystko w 48 godzin. Frustracja i znużenie narastały z każdą minutą spóźnienia autobusu i straconą szansą zaliczenia kolejnej atrakcji. W tamte dni Paryż wydawał mi się głośny, przeładowany bodźcami i brutalnie obojętny. Byłem gotów uwierzyć w autentyczność syndromu paryskiego. Media uwielbiają o nim przypominać, zwłaszcza w sezonie ogórkowym, i karmić czytelników opowieściami o turystach, którzy na widok brudnego metra czy po spotkaniu z gburowatym kelnerem popadają w obłęd. W rzeczywistości nie jest to choroba, lecz reakcja organizmu. Od zawrotów głowy po stany lękowe, wywołana stresem i zderzeniem wyidealizowanych wyobrażeń z twardą europejską rzeczywistością. Zdarza się zaledwie garstce ludzi, głównie przybyszom z Japonii, dla których szok kulturowy okazuje się zbyt silny. Choć to zjawisko rzadkie i nadal rozdmuchane, wtedy, w tłumie pod wieżą Eiffla, czułem, że rozumiem jego mechanizm. Paryż był jak koszmar odziany w eleganckie szaty. Jak każdy surowy mentor postanowił wystawić moją wytrwałość na próbę. Jakby chciał sprawdzić, czy pod płaszczem pośpiechu kryje się ktoś wart jego prawdziwych tajemnic. Postanowiłem dać mu drugą, a potem nawet trzecią szansę. Tym razem przyjechałem poza sezonem, w środku tygodnia. Wszelkie plany zostawiłem w hotelowej szufladzie. Główne zabytki miałem już za sobą. Nie musiałem walczyć o ich uwagę. Nie byłem ich dłużnikiem. I wtedy zadziałała magia. Czas przestał gonić i zaczął się sączyć. Dokładnie pamiętam ten moment. Zupełnie przypadkiem trafiłem na wyspę Świętego Ludwika, Île Saint-Louis, kilka kroków od najbardziej zatłoczonej części miasta, a jednak odciętą od jej zgiełku. Uderzył mnie jej spokój, niemal senny, kojący, jakbym znalazł się w małym prowincjonalnym miasteczku, a nie w sercu Paryża. Usiadłem w ogródku, a mówiąc po parysku, na tarasie restauracji Le Fleur en Lille, tuż przy moście. Zamówiłem kawę Gourmand, tę genialną w swojej prostocie kawę łasucha, espresso, któremu towarzyszą 3 bądź 4 miniaturowe desery, za każdym razem inne, będące popisem cukierniczej inwencji. W oddali majaczył monumentalny zarys Panteonu. Z sąsiedniej wyspy Cité wychylały się fragmenty katedry Notre-Dame, a na pobliskim moście saksofonista snuł melodię, która zdawała się unosić nad nurtem sekwany. To była uczta dla wszystkich zmysłów. Kwintesencja paryskości. Nieuchwytna mieszanka melancholii i absolutnego zachwytu nad chwilą. Wówczas, też po raz pierwszy w życiu, przez głowę przemknęła mi nieśmiała myśl. A gdyby tak stać się częścią tego miejsca? Nigdy wcześniej nie planowałem życia za granicą, ale tam, na Île Saint-Louis, przestałem czuć się gościem i nie potrafiłem tego wtedy wyjaśnić. Niedługo potem zacząłem zgłębiać historię okolicznych kamienic i odkryłem, że spokój, który mnie otoczył, utkany jest z losów moich rodaczek i rodaków. To właśnie tutaj przez wieki splatały się losy Paryża i Polski. W murach Biblioteki Polskiej biło serce polskiej myśli i kultury, a w pobliskiej rezydencji wielka emigracja próbowała poskładać swoje życie na nowo. Tędy spacerowała Maria Skłodowska-Curie. Tu swoje imperium budowała niezwykła Helena Rubinstein. Może to ta niewidzialna energia dawnych dziejów sprawiła, że poczułem się tu jak w domu? Moja miłość, która zaczęła się na tym skrawku lądu, wkrótce rozlała się na całe miasto, odkrywając przede mną kolejne warstwy polskiego Paryża. Miasto przestało być dla mnie jedynie tłem, a stało się żywą, szeptaną do ucha opowieścią, którą postanowiłem się podzielić ze wszystkimi. Jak pisał Olgierd Zdrojewski w pierwszym powojennym przewodniku z 1946 roku po polskich pamiątkach w Paryżu, to właśnie tu wgryźliśmy się mocno w życie stolicy Francji i zostawiliśmy na nim ślady. Ślady te nie układają się w linearną historię. Paryż nie jest jednowymiarowym obrazem. Rozsiane po mieście tworzą raczej splątany wzór. Nieprzypadkowo sztuka tkania stała się jednym z symboli Paryża. W XV wieku, w XIII okręgu, nad brzegami dawnej rzeki Biewr, rodzina Gobelenów założyła farbiarnię słynącą z produkcji głębokiego szkarłatu. Blisko dwa wieki później sprowadzono tu flamandzkich mistrzów tkactwa i pod dzisiejszym adresem Avenue de Gobelin 42 powstała królewska manufaktura gobelinów. Tworzenie gobelinu wymaga cierpliwości, precyzji i umiejętności dostrzegania całości w tysiącach pojedynczych nici. Tak właśnie widzę Paryż. Jako wielowarstwową tkaninę, w której nakładają się na siebie różne epoki i ślady. To skojarzenie prowadzi mnie do Muzeum Cligny, położonego w samym sercu dzielnicy Łacińskiej. Dawna posiadłość opata stoi na ruinach starożytnych rzymskich łaźni. Ich fragmenty przezierają przez gotyckie mury. Po wejściu uderza mnie zapach starego budynku. Pośpiesznie mijam inkrustowane relikwiarze, zdobione krucyfiksy i witraże mieniące się wszystkimi kolorami tęczy. Czuję na plecach srogie spojrzenia rzeźbionych świętych, najwyraźniej niepocieszonych moją obecnością. Z lekkim wyrzutem sumienia obiecuję im, że wkrótce wrócę, ale dziś podążam za inną fascynacją. Wreszcie docieram do sali spowitej kojącym półmrokiem, chroniącym tkaniny przed światłem. Przede mną sześć potężnych gobelinów z cyklu Dama z jednorożcem. Z daleka tworzą elegancką scenę dworską. Im dłużej jednak patrzę, tym więcej dostrzegam detali. Spojrzenie jednorożca? Gest damy, herb z trzema srebrnymi półksiężycami rodu Lewist, powracający na kolejnych tkaninach oraz drobne kwiaty Millefleur, rozsiane po tle jakby przypadkiem, a jednak każdy z nich każe oku się zatrzymać. I właśnie to utwierdza mnie w przekonaniu, że patrzę nie tylko na średniowieczne dzieło sztuki, lecz także na doskonałą metaforę Paryża. Polski Paryż nie daje się po prostu opowiedzieć. Trzeba go przechodzić krok po kroku, zatrzymywać się przy szczegółach, wracać do miejsc, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Dopiero stopniowo układają się w całość. Polskie ślady co jakiś czas wychodzą na powierzchnię miasta, jak nici gobelinu, i tylko od uważności zależy, czy uda się je dostrzec. W tej książce próbuję je wychwytywać i podążać za ich opowieścią. Nie przedstawiam historii polsko-francuskich relacji jako zamkniętej całości. Traktuję Paryż jako relację. Coś, co buduje się między człowiekiem a miejscem. Przez doświadczenie, przyzwyczajenie, język i pamięć. I podobnie jak każda relacja, ta też ma swoje fazy. Pierwsze zauroczenie, momenty rozczarowania, stopniowe oswajanie, bliskość i chłód. Podążam tropem miejsc i wydarzeń, w których przecinały się losy Polaków i Francuzów oraz postaci, dzięki którym możemy zobaczyć miasto niemal z bliska. Czasem opowiadam historię, czasem prowadzę jak przewodnik, w zależności od tego, co dane miejsce samo podpowiada. Wszystkie adresy, pod które zaglądam, zbieram na końcu książki. Zapraszam cię do wspólnego spaceru. Odrzuć turystyczny pośpiech, zamów kawę i pozwól, by historie zapisane w paryskim bruku opowiedziały nam o nas samych. Bo Paryż, choć francuski, przesiąknięty jest na wskroś polskością. Paryż wygnańców. Paryż to cudne miasto, ale to miasto dla emigrantów, albo raczej dla ubogiego człowieka, najnudniejsza pustynia. Kamil Mochnacki. Listy pisane z Paryża, Metz i Avignon do rodziców swoich w Galicji. Na początek spróbujmy zobaczyć Paryż takim, jakim ujrzały go tysiące Polaków, którzy po klęsce powstania listopadowego znaleźli się na francuskiej ziemi. Te fale przybyszy i przybyszek z Polski określa się mianem wielkiej emigracji. Francja, zwłaszcza pod rządami Ludwika Filipa, była jednym z nielicznych państw europejskich, które otworzyły swe granice dla polskich uchodźców. Z rezerwą ze strony władz, ale z głębokim współczuciem i solidarnością francuskiego społeczeństwa. Szacuje się, że około 2/3 emigrantów polistopadowych osiadło właśnie we Francji. Jednak na samym początku Paryż wcale nie czekał na przybyszów z Polski z otwartymi rękami. Jak pisze historyk literatury Krzysztof Rutkowski w szkicu Paryż, stolica znaków i polscy romantycy, przyjazd do samego Paryża był problematyczny. Obawiając się politycznego fermentu, francuskie władze wolały rozpraszać Polaków po prowincjach. Tylko nieliczni otrzymali zgodę na osiedlenie się w stolicy. Regulowała to ustawa o cudzoziemcach uchodźcach z 21 kwietnia 1832 roku, która dawała rządowi prawo do wyznaczania uchodźcom miejsca pobytu oraz egzekwowania tego pod groźbą wydalenia z kraju. W tym kontekście przyjazd Mickiewicza do Paryża wymagał nie tylko determinacji, ale i sprytu. Aby wydostać się z Szampanii i uzyskać zgodę na przyjazd do stolicy, poeta musiał kłamać i udawać bogatego studenta, obywatela ziemskiego, któremu wsparcie rządu francuskiego nie jest potrzebne. Spróbujmy uchwycić moment pierwszego spaceru po mieście, bez pewności kim się tu będzie i gdzie. Te chwile zawieszenia między wyobrażeniem a rzeczywistością. Między Paryżem wymarzonym, stolicą wolności i kultury, a Paryżem realnym. Pomogą nam w tym ci, którzy zapisali swoje pierwsze wrażenia. To im na chwilę oddaję głos. Szczególnie cenne są pamiętniki i relacje zebrane przez Marzenę Iwańską w pracy Paryż w oczach polskich uchodźców u progu wielkiej emigracji oraz zapiski Ignacego Domejki. Zobaczmy Paryż ich oczami, w hałasie ulic i w tłumie, który nie znał ich historii. W tej pierwszej chwili było wszystko naraz. Zachwyt i zawód, ciekawość i lęk, poczucie początku i ciężar utraty. To właśnie od tego niejednoznacznego spotkania zaczyna się ich paryska opowieść. Miasto hałasu. Stoję na Rue de Maille w drugim okręgu, i myślę, że to jedno z tych miejsc, które łatwo przeoczyć. Nic się tu nie narzuca, nie domaga się zatrzymania. A jednak właśnie w tym punkcie zaczyna się jedna z ważniejszych polskich historii w Paryżu. To tu, w 1832 roku, wysiadł Adam Mickiewicz. Przyjechał nocą, ekstra pocztą, razem z przyjacielem Ignacym Domejką. Zatrzymali się niedaleko stąd, na placu Saint-Père, przy Hotel de Metz, tuż obok biura zajazdu, mniej więcej tam, gdzie dziś jest komisariat policji. Na przyjezdnych czekał Joachim Lelewel. Była 3:00 nad ranem, miasto jeszcze spało. Ledwo się zdrzemnęli, a już zbudził ich uliczny hałas i turkot kół. Paris, ville de bruit, Paryż, miasto hałasu, zanotował Domejko. Niesamowite, że dziś pierwsze spotkanie z miastem przynosi podobne wrażenie. Domejko nie kryje emocji. Jestem w Paryżu, w mieście, do którego z najrańszych, a mianowicie z uniwersyteckich moich czasów, tak gorąco rwałem się, rojąc sobie, że tu jest ognisko wolności, środek i stolica wyższej cywilizacji. Na kilka dni przestało mieć znaczenie, że jest tu emigrantem. Zamiast szukać rodaków czy załatwiać formalności, razem z Mickiewiczem ruszyli zwiedzać Paryż. Zaczęli od Tuileries, nieistniejącego już parku, który wyobrażali sobie jako nadzwyczajnej wspaniałości i uroku. Tymczasem na żywo budynek wydał się domejce zaskakująco zwyczajny, niemal koszarowy. Na dziedzińcu ćwiczyło wojsko. Tłum przypatrywał się musztrze z zakrat. Kolejne miejsca przyniosły podobne rozczarowania. Pojawiały się one także w relacjach innych przybyszów. Łucja z Giedroyciów Rautenstrauchowa w ogóle nie rozpoznała miasta. Zniecierpliwiona zapytała woźnicę, gdzie właściwie są, na co ten spokojnie jej odpowiedział, że już od godziny na miejscu. Jak to w Paryżu? Zdziwiła się. To, co widzę, jest, że Paryż? Te kłęby dymu i tumany kurzu, poszarzałe dachy, obdrapane, powpychane na siebie kamienice i rynsztoki pełne nieczystości, to miała być stolica? Pierwsze przykre wrażenia potęgował fakt, że wielu Polaków po drodze do Paryża przejeżdżało przez malownicze, dobrze utrzymane miasteczka niemieckie. Ignacy Domejko przyznaje, że ogarnęło go jakieś złe przeczucie po tym pierwszym wrażeniu. I można się domyślać, że wielu emigrantów mogło odczuwać podobnie. Zresztą trudno się dziwić. Przecież nie przyjeżdżali tu jako turyści. Witali nowe miasto ze ściśniętym gardłem, łzami wygnania, z tęsknotą i niepewnością, która zawsze towarzyszy pierwszym krokom w obcym kraju. Nienawykłych do wielkich miast Polaków męczyły ciągły ruch i hałas. Nieustanne odgłosy ulicy, nawoływania sprzedawców, krzyki przekupek, gwar, który nie milknął od rana do wieczora. Krzyczą, czy ich kto słucha, czy nie, wspomina jedna z emigrantek. Krzyczą za najmniejszą rzeczą. Marzena Iwańska zauważa, że właśnie te krzyki najbardziej znamionowały i ożywiały Paryż. Wystarczyło przejść kilka kroków, by zobaczyć, jak ten miejski spektakl układa się w kolejne kadry. Kominiarz głośno zachwala swoje usługi. Wozi wodę, mija szklarz z szufladą na plecach. Piekarz prowadzi wózek zaprzężony w psa. W tym samym momencie zza rogu wyłania się mleczarka. Rozśmieszona przez małego sprzedawcę gazet, rozlewa po drodze zawartość kubłów. Co za ruch, co za rozmaitość scen, jakaż gra dowcipów, roztargnienia i pustych żartów, a zarazem przemysłu i pracowitości, konstatuje Ignacy Domejko. Ulice Paryża potrafiły się zmieniać w prawdziwe widowisko, przypominające jednocześnie cyrk, teatr i galerie sztuki pod gołym niebem. Można było na nich spotkać żonglerów, komediantów, treserów, poetów recytujących wiersze, a nad sekwaną malarzy przy pracy. Autorzy wspomnień podkreślają, że w tym mieście nikt nie wstydził się swoich braków. Jeśli tylko miał się czym wyróżnić, robił to bez wahania. Podobnie wyglądał ruch uliczny. Przez miasto przewijały się pojazdy o najróżniejszych kształtach. Od rozwożących pieczywo skromnych wozów zaprzężonych w psy, po długie omnibusy. Ostatni wynalazek. Te ostatnie, choć tanie i dostępne, były niewygodne. Trzęsły się bezlitośnie, a w środku panował ścisk. Kto mógł sobie pozwolić na więcej, wybierał podróż kabrioletem lub fiakrem, czyli czterokołową karetą zaprzężoną w parę koni. Lecz i tam komfort pozostawał złudny. Błoto na kołach, twarde siedzenia, zapachy furmanów i wilgotna słoma zastępująca podłogę stawały się częścią podróży. Paryż miał własny, precyzyjnie pulsujący rytm, który dało się odczytać nie z zegarów, lecz z ulicy. Wieczorem słychać było turkot kabrioletów, nocą wracały karety z teatrów i balów, nad ranem zgrzytały rozklekotane fiakry, a wraz ze świtem pojawiały się wozy dostawców chleba i warzyw. W tym nieustannym ruchu szczególne miejsce zajmowały kawiarnie, które dla emigrantów były najlepszą lożą do obserwacji stolicy. To właśnie tam spotykali się Paryżanie. Prowadzili rozmowy, załatwiali interesy albo po prostu uciekali od domowej nudy. Na przybyszach z Polski szczególne wrażenie robiła sprawność paryskich garçons, zawsze eleganckich, opanowanych, poruszających się między stolikami z taką lekkością, że nawet największy tłok wydawał się uporządkowany. Każdy lokal miał przy tym swój własny charakter i własną publiczność. Od skromnych, zatłoczonych kawiarni, gdzie siedziało się niemal łokieć w łokieć, po eleganckie sale przypominające salony, w których rozmowy toczyły się już ciszej, bardziej powściągliwie, jakby pod dyktando etykiety. Paryski tłum. Ten miejski spektakl, który tak zdumiewał przybyszów z XIX wieku, 100 lat później znajduje swoje bardziej nerwowe i nowocześniejsze odbicie w wierszu Paryż Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. U niej miasto hałasu nabiera iście drapieżnego tempa. Tam, gdzie Domejko słyszał turkot kół i nawoływania rzemieślników, Jasnorzewska rejestruje ryczące stada wozów, w które szybko jak pociski wpadają midinetki, czyli paryskie dziewczyny pracujące w domach mody, kwiaciarniach i pracowniach krawieckich. Samo określenie powstało z połączenia słów midi, południe, oraz dinet, mały posiłek. Pracownice domów mody, kwiaciarki i szwaczki, mając do dyspozycji jedynie krótką przerwę w pracy, spędzały ją jedząc skromny lunch na parkowych ławkach czy na skraju fontan. Współcześni Paryżanie i Paryżanki z niemal nabożną czcią kultywują te tradycje. Około południa biura pustoszeją, a parki i nabrzeża wypełniają się ludźmi celebrującymi obowiązkową przerwę z bagietką lub sałatką w dłoni. Wczesnym popołudniem niemal wszystkie kawiarniane tarasy pękają w szwach, a nad ulicami unosi się gęsty, miarowy szum rozmów. U Jasnorzewskiej ten radosny niegdyś obraz midinetek zostaje jednak wrzucony w tryby rozpędzonej metropolii, która może być równie zachwycająca, co nieludzka. Poetka zauważa też wielokulturowy charakter miasta. Dziś oczywisty, ale widoczny także wtedy. Dawne nawoływania przekupek, o których pisał Domejko, w jej poezji kondensują się w jednym żałosnym głosiku gazeciarza, który jak ptak zgubiony jęczy wśród tłumów powodzi swoje Paris Soir. Rozmaitość scen, która dla jednych stanowi tylko tło życia, dla innych staje się czarną, pośpieszną, smutną, nieuważną hordą, pędzącą przez miasto niczym mrowisko, symbolem samotności w tłumie. Paryż zdaje się wtedy za wielki, niedostępny i drogi jak wężowa skóra. Nawet wieża Eiffla jawi się jako grzyb grzechu, tryskający grozą nad miastem. Bez ciepłego ramienia jakże iść w tym tłumie? Pada pytanie. W istocie jednak ogrom Paryża jest w dużej mierze złudzeniem. Jego dzisiejsza powierzchnia jest blisko 5-krotnie mniejsza niż na przykład Warszawy. Odpowiada mniej więcej wielkości Radomia lub Jeleniej Góry. Domejko i Jasnorzewska, choć dzieli ich cała epoka, spotykają się w tym samym punkcie. W poczuciu oszołomienia skalą tego miejskiego teatru. Zarówno w 1832, jak i w 1920 roku Paryż trzymał Polaków na dystans swoim blaskiem i hałasem, każąc im szukać własnego miejsca wśród słów świetlnych, niemądrych. Miasto nie przestało krzyczeć. Wciąż domaga się uwagi. Wciąż oszałamia rykami skuterów i metra. Może budzić ten sam lęk wymieszany z zachwytem. Wciąga nas w swój świetlisty chaos i każe stać się częścią wielkiej, hałaśliwej sceny, na której osoby szukające własnej ścieżki świecą swoim samotnym profilem jak cameo. Więzy i więzi. Choć wielka emigracja ze swoimi poetami i pianistami ukształtowała naszą wyobraźnię, rzeczywisty rytm polsko-francuskich relacji wyznaczyły tysiące rąk robotników, którzy przybyli tu znacznie później. Dla nich Francja nie była przestrzenią kultury, lecz obietnicą chleba i dachu nad głową. Fala migracji z lat 20. XX wieku, cichsza i mniej widoczna, na stale wpisała się w pejzaż francuskich kopalń i pól, tworząc warstwę historii, którą dziś odkrywamy głównie z pożółkłych fotografii i wspomnień. Kiedy myślę o ich pierwszym spotkaniu z tą nową ziemią, widzę je oczami Edwarda Papalskiego, który jako mały chłopiec niemal wiek temu przemierzał tę samą trasę co tysiące innych migrantów, przybyłych na mocy ustawy z 1919 roku. Mogę sobie wyobrazić ten moment. Huk stalowych kół, duszny zapach pary, głośny świst lokomotywy i niepewność ściskającą gardło mocniej niż głód. Polacy, gnani demograficznym wyżem odrodzonej ojczyzny i nadzieją na lepsze życie, stali się jedną z najliczniejszych grup imigrantów we Francji. Do 1939 roku przyjechało ich nawet 400 tysięcy. Edward Papalski swoje emigracyjne doświadczenia opisał po latach w książce Z Polonią i Polską w sercu. Jego światem była mała górnicza miejscowość Marle-les-Mines, którą nazywał stolicą Polski we Francji. Krajobraz jego codzienności tworzył labirynt identycznych domków z czerwonej cegły, poprzetykany dymiącymi kominami fabryk. Życie towarzyskie, jeśli pozwalało na nie scharowane ciało, toczyło się w orkiestrach, chórach, grupach teatralnych, klubach sportowych i prężnie działających stowarzyszeniach katolickich. Rytm życia wyznaczały przede wszystkim niedziele, święta i msze w miejscowej kaplicy. W tygodniu mężczyźni pracowali w kopalni, a kobiety zajmowały się domem i dziećmi. Relacje Polaków z Francją w pierwszych dekadach XX wieku rzadko miały romantyczny charakter. Częściej rodziły się w pyle węgla w północnych departamentach Pas-de-Calais lub w smarze w hutach Lotaryngii. To właśnie tam powstawały małe Polski, Petite Pologne, enklawy, w których polskie słowo mieszało się z dźwiękiem górniczej windy. Na tych osiedlach czas płynął według własnego rytmu. Kultywowano tradycje, budowano kościoły i szkoły. Polscy robotnicy stawali się jednym z filarów francuskiego przemysłu. Była to więź trwalsza niż niejeden sojusz polityczny, bo oparta na wspólnym trudzie, ciężkiej pracy i dążeniu do lepszej przyszłości. Historia nie dała jednak odetchnąć. Wybuch II wojny światowej sprawił, że Francja znów stała się domem dla polskiej myśli państwowej. To tutaj premier Władysław Sikorski próbował poskładać rządy rozbitej Rzeczypospolitej, a w kawiarniach Paryża i konspiracyjnych lokalach rodził się polski ruch oporu. Ten czas naznaczył naszą obecność nad Sekwaną w sposób jednocześnie tragiczny i heroiczny. Po przejęciu w Polsce władzy przez komunistów, część emigrantów wróciła do ojczyzny, często pod wpływem propagandy i nacisków politycznych. W PRL-u wyjazdy były utrudnione, choć wciąż się zdarzały, zwłaszcza w sytuacjach ucieczki przed represjami. Dopiero lata następujące po upadku żelaznej kurtyny przyniosły realne otwarcie granic. Rok 2004 i wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyły kolejny etap tej historii. Zachód przestał być przestrzenią konieczności i ucieczki, a stał się miejscem wyboru. Do sporego już gobelinu polsko-francuskich spotkań dołączył nowy wątek, tworzony przez ludzi, którzy przyjeżdżali do Francji z własnych chęci i w zupełnie innych warunkach niż wcześniejsze fale migrantów. Tym razem jednak relacje z Francją naznaczył irracjonalny lęk po stronie gospodarza. W mediach, na ulicach i w debacie publicznej narodziła się persona polskiego hydraulika, dyżurnego straszaka, symbolu eurosceptycznych obaw przed tańszą siłą roboczą ze wschodu. Francuscy politycy świadomie podsycali ten obraz, strasząc konkurencją na rynku pracy. Jakże przewrotna okazała się jednak nasza odpowiedź. Polska organizacja turystyczna, zamiast obrazić się na ten stereotyp, rozegrała go z błyskotliwym humorem. Adresowana do Francuzów kampania z 2005 roku, przedstawiająca najpierw przystojnego hydraulika, a później także sympatyczną pielęgniarkę z hasłem „Zostaję w Polsce, przyjeżdżajcie licznie”, stała się hitem francuskiej prasy. Było w tym coś odświeżającego, lekkość i autoironia, które potrafiły rozbroić napięcie i pokazać, że nawet komunikacja, podszyta uprzedzeniami, może się kończyć uśmiechem. Dziś, gdy z dystansu przyglądamy się migracjom i splątanym losom Polski i Francji, widać wyraźnie, że ta więź ma wymiar nie tylko polityczny i ekonomiczny, lecz także, a może przede wszystkim, emocjonalny. kształtują ją wzajemne zauroczenia i rozczarowania. Podobieństwa odkrywane z radością i różnice, które nierzadko stają się źródłem napięć. Szacunki demograficzne wskazują, że obecnie w samym Paryżu i jego okolicach mieszka od 100 do 200 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Są wśród nich zarówno potomkowie dawnej emigracji, jak i ci, którzy osiedlili się tu zaledwie kilka lat temu, szukając własnej definicji szczęścia. I wciąż dopisują się nowe historie. Polskie adresy. Dom nie zawsze ma tylko jeden adres. W doświadczeniu emigracji, dawniej i dziś, może się rozdzielić na kilka miejsc naraz i trudno zamknąć go w jednym punkcie na mapie. Jest ten codzienny, w którym się żyje i pracuje, i ten zapisany w pamięci, obecny w powrotach, które zdarzają się co jakiś czas, albo tylko w wyobraźni. I jest też sieć miejsc, do których chętnie się wraca. Kawiarni, placów, ulic, mieszkań, muzeów. W Paryżu dom często zaczyna się bardzo konkretnie. Od logement, czyli lokum, które nie od razu przypomina stabilne miejsce na całe życie. Bywa, że jest to wynajęty pokój w sublokatorskim układzie albo mieszkanie przydzielone przez pracodawcę, tak zwany logement de fonction. Czasem zaś niewielka chambre de bonne, ukryta na poddaszu hausmanowskiej kamienicy. Pokój, który kiedyś należał do służby, a dziś chętnie przyjmuje przyjezdnych, z wąskimi, stromymi schodami, bez windy, bywa, że bez prywatnej łazienki, chłodny zimą i duszny latem. Choć dzisiejsze doświadczenia emigracyjne są inne niż w XIX wieku, ten pierwszy adres wciąż bywa podobny. Skromny, przejściowy, wpisany w logikę poznawania miasta od góry, z okna poddasza. Dość powiedzieć, że pokój Emily, bohaterki popularnego serialu Netflixa, w budynku przy Place de l'Estrapade numer 1 w 5. okręgu Paryża, w produkcji wykorzystano wyłącznie elewację budynku, wydaje się nieprawdopodobnie przestronny i wygodny, jak na realia typowych paryskich chambre de bonne i mieszkań służbowych. Dziś poznawanie miasta jest przede wszystkim doświadczeniem indywidualnym. Każdy układa je po swojemu. Natomiast emigracje XIX i XX wieku były silnie związane z instytucjami. Życie skupiało się wokół stowarzyszeń, bibliotek, szkół i salonów, które nadawały mu rytm. Zajrzymy pod konkretne adresy, do miejsc, gdzie emigracja zakorzeniała się w placówkach kultury i życia intelektualnego miasta. Hotel Lambert nad Sekwaną. Przyznam, że od czasów szkolnych, kiedy na historii uczyłem się o hotelu Lambert jako o jednym z najważniejszych adresów polskiej emigracji, byłem przekonany, że francuskie hotel to po prostu hotel, miejsce noclegu za opłatą. Dopiero później, już gdy uczyłem się francuskiego, dotarło do mnie, że w tym kontekście chodzi o hotel particulier, miejską rezydencję, zamieszkaną najczęściej przez zamożną warstwę społeczną. Dowiedziałem się, że mały daszek nad O, accent circonflex, przechowuje dawną pisownię. To ślad po utraconej literze S. Dawniej hostel, dziś hotel. Podobnie jest w wyrazach forest, forêt, las, pasta, pat, makaron, isle, il, wyspa, hospital, hôpital, szpital. Ten drobny znak pokazuje, że język francuski chętnie zachowuje ślady własnej historii, niczym kieszonkowe suweniry. Hotel Lambert znajduje się na wschodnim krańcu wyspy Świętego Ludwika. Most Sully spina w tym miejscu oba brzegi miasta. Obecnie rezydencję można podziwiać wyłącznie z zewnątrz, ale nawet to wystarcza, by docenić rozmach projektu. Fasada sprawia wrażenie, jakby od początku zakładano, że będzie oglądana z wody, z pokładów statków płynących Sekwaną. Tak właśnie wyglądało moje pierwsze spotkanie z pałacem. I to w dodatku w dniu moich urodzin. Po Sekwanie pływa kilku operatorów, na przykład Batomusz czy Bateau Parisien. Lecz tylko Vedette de Paris oferują urodzinowy, darmowy rejs z przewodnikiem. Wystarczy tego dnia podejść do okienka, guichet, przy Pont d'Iéna z dokumentem tożsamości. Wejściówki wydawane są zależnie od dostępności miejsc. Nie ma możliwości rezerwacji, więc najlepiej przyjść wcześniej i mieć odrobinę szczęścia. Statki Vedette są mniejsze niż u części konkurencji. I to ich duży atut. Jest spokojniej, bardziej kameralnie. Rejs trwa około godziny i łatwo się w nim zatracić. Wiatr smaga włosy, a fale uderzające o dziób nadają zwiedzaniu rytm. Paryż oglądany z rzeki układa się inaczej. Mosty przesuwają się jeden za drugim, fasady drgają w tafli wody. Miasto traci swój podział na dzielnice, a znane miejsca przestają być punktami na mapie. Stają się kolejnymi kadrami jednej, spokojnie płynącej opowieści. I tu aż prosi się o krok wstecz. W 1853 roku w jednej z kamienic tuż nad Sekwaną zamieszkał Mickiewicz z rodziną. Maria Gorecka, córka poety, wspomina, że ojciec często przyglądał się rzece przez zakratowane do połowy okna, zwykle z obawą. To z obawą dziś zaskakuje, bo kiedy myślę o Sekwanie, trudno mi ją tak odbierać. To raczej jeden z najprzyjemniejszych paryskich widoków. Mosty, światło, łodzie, promenady. Szkoda, że pani Maria nie zostawiła więcej szczegółów o widoku z ich okna. Ale może to wcale nie przypadek. Piotr Śniedziewski w artykule poświęconym Sekwanie na Nowej Panoramie Literatury Polskiej zauważa, że o ile romantycy często opisywali urokliwe nabrzeża z zachwytem, jak Balzac, o tyle polscy emigranci patrzyli na rzekę inaczej. Mniej jak na element krajobrazu, bardziej jak na znak. Traktowali ją z dystansem, niemal jak bohaterkę kronik kryminalnych czy rubryk Fait divers w paryskiej prasie. Każdego dnia kogoś z niej wyławiano. Jednych popychała rozpacz, innych zawiedziona miłość, jeszcze innych polityczne dramaty albo zwykłe zbrodnie. Autor artykułu przywołuje słowa Erika Koschera Marbeffa o tym, że w 1835 roku w departamencie Seine-et-Marne powołano nawet specjalny urząd do spraw utonięć i uduszeń. Żona uparta Mickiewicza zaczyna się właśnie jak notatka prasowa. Teraz tyle samobójstw, że czyhają straże nad rzeką. Chodzi o Sekwanę, a straże czyhają, by nie dopuścić do kolejnej katastrofy. Niestety, trafiają na biedaka szukającego żony w jej wodach. Sytuacja, z początku dramatyczna, przechodzi w absurd. Wdowiec tłumaczy, że być może ciało popłynęło w górę rzeki, tam więc trzeba się udać. I dodaje z osobliwą logiką, boć to ciało było w życiu dziwne, zawsze wszystkiemu przeciwne. I domyślać się mam pewne powody, że popłynęło z rzeką przeciw wody. W wierszu słowackiego Sekwana zostaje obciążona doświadczeniem wygnania. Sekwany łono, jak w paryskim łamańcu językowym Le Censer Paris à son sein, Sekwana tuli Paryż do swego łona, obejmuje stolicę, ale jest to uścisk niejednoznaczny, czuły i zarazem duszący, wpisany w mrok porewolucyjnego miasta. Tu dzisiaj Polak błąka się wygnany, mówi podmiot liryczny i zestawia wierzby płaczące na brzegach Sekwany z wierzbami Eufratu. Tym porównaniem wpisuje swoje paryskie doświadczenie w szerszą historię wygnania, los narodu wybranego w niewoli. Jak biblijni pieśniarze milknie, bo nie potrafi śpiewać dla tych, którzy nie rozumieją jego języka. Wróćmy jednak do naszego rejsu. Przyglądając się Paryżowi od strony rzeki, można dostrzec szczegóły, które na lądzie łatwo pominąć. Stare mury oporowe, wąskie schody prowadzące do wody, ciche przystanie bez turystów. W centrum Paryża rzeka zatacza łagodny łuk, aż czasem się wydaje, że statek zagląda do miasta zza rogu, zwłaszcza między Louvrem a wyspami. Dalej rzeka prowadzi w stronę wschodniej części miasta. Przy hotelu Lambert sympatyczna przewodniczka dorzuca mimochodem, że oprócz Chopina grywał tu Mozart. Wyrywa mnie to z błogiego stanu. Nie znałem tej ciekawostki, a już wtedy zbierałem materiał do książki. Sprawdziłem i okazało się, że Mozart rzeczywiście bywał kilka razy w Paryżu, między innymi w latach 1763-1766 i w 1778 roku. Ale Hotel Lambert przeszedł w ręce rodu Czartoryskich dopiero w 1843 roku. To niemożliwe, by Mozart i Chopin grali tu za tych samych czasów. Co więcej, nie znalazłem żadnej wzmianki łączącej Mozarta z rezydencją, ani o występach, ani o prywatnym bywaniu. Wspominam o tym zabawnym incydencie nie po to, by krytykować, lecz by zwrócić uwagę na dylemat naszych czasów. W nadmiarze informacji łatwo o skróty i historie, które dobrze brzmią, dlatego warto zachować uważność. W trakcie pracy nad książką nieraz trafiałem na nieścisłości, nawet w oficjalnych biografiach. Jeśli coś budzi wątpliwość, warto sięgać do kilku źródeł i je porównywać. Dla mnie to najwartościowsza część poznawania. Rezydencja polskich spraw. Hotel Lambert powstał w połowie XVII wieku według projektu Louisa Le Vau, twórcy części Wersalu, z dekoracjami Charlesa Le Brena i Estasza Lesiera. Od początku był rezydencją prywatną, ale tak wyrazistą, że szybko stał się rozpoznawalnym punktem na mapie miasta. Zaprojektowany z rozmachem i dbałością o detal, od układu dziecińca, przez ciąg reprezentacyjnych sal, aż pomalowane stropy i ściany, zdaje się miejscem, które od początku myślało o widowni. Zarówno o tych, którzy wejdą do niego z ulicy, jak i o tych, którzy będą go oglądać od strony rzeki. Dwa stulecia później historia dopisała mu polski rozdział. W 1843 roku rezydencja przeszła w ręce rodziny Czartoryskich. Podobno Adam Jerzy Czartoryski kupił ją dzięki informacji otrzymanej od Chopina, któremu z kolei o nieruchomości wystawionej na sprzedaż powiedział malarz Eugène Delacroix. Odtąd nazwa Hotel Lambert zaczęła oznaczać nie tylko budynek, lecz także środowisko emigracyjne, któremu przewodził Czartoryski. Wokół księcia, nazywanego przez swoich zwolenników królem de facto wielkiej emigracji, utworzył się nieformalny ośrodek polityczny, pełniący funkcję ambasady nieistniejącego państwa. Tu przychodziły listy, memoriały, odbywały się wizyty, budowała się sieć kontaktów. Stąd polscy działacze starali się oddziaływać na opinię europejską, łącząc dyplomację z działalnością wywiadowczą, świat polityki z kulturą, a wielkie idee z bardzo konkretną pomocą dla potrzebujących. W połowie XIX wieku Hotel Lambert stał się jednym z głównych miejsc spotkań Polaków i Francuzów. Przez jego wytworne wnętrza przewijali się muzycy i malarze, publicyści, literaci i parlamentarzyści. Występowali tu, a nawet pomieszkiwali. Salon działał jako przekaźnik idei między elitami obu krajów. Bywał tu i grał Fryderyk Chopin, bliski przyjaciel domu Czartoryskich. Co pewien czas pałac zamieniał się w scenę dobroczynności, której przewodziła sama księżna Anna z Sapiehów Czartoryska. Bale na rzecz polskich emigrantów przyciągały paryską elitę. Wieczór 25 stycznia 1845 roku został utrwalony na drzeworytowych ilustracjach, dziś dostępnych m.in. w zbiorach Muzeum Carnavalet i Muzeum Historii Imigracji. Echo tego wydarzenia pobrzmiewa w obrazie Teofila Kwiatkowskiego Polonez Chopina, znanym także pod tytułem Bal w Hotel Lambert. W zasadzie powinniśmy mówić o całej serii kompozycji, osnutych wokół tego samego motywu, które malarz tworzył przez kilkanaście lat po śmierci Chopina. Zachowały się szkice przygotowawcze i kilka pełnych kompozycji przedstawiających tę scenę. Jedna z nich, wykonana w technice olejnej, przechowywana jest w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Na obrazach równie istotne jak samo wydarzenie jest wnętrze pałacu. Bogato zdobione i pełne dzieł sztuki wnętrza podczas balów zyskiwały wyjątkową oprawę. Cały dziedziniec hotelu Lambert, zamknięty trzema skrzydłami pałacu z obfitym w pośrodku wodotryskiem, zmieniał się jakby za skinieniem różdżki czarodziejskiej w ogromną balową salę, pokrytą tymczasowym dachem i ubraną z tak wytwornym smakiem, że dekoratorowie z profesji podziwiali te zawsze nowe, a zawsze zachwycające pomysły. To właśnie tu, według tradycji, Chopin miał skomponować poloneza A-dur i doznać wizji triumfalnego pochodu polskich rycerzy w takt utworu. W orbitę hotelu Lambert wchodziła także edukacja. Instytut Panien Polskich, założony w 1844 roku z inicjatywy księżnej Anny, działał nieprzerwanie do 1899 roku. Oficjalnie miał otwierać młodym Polkom drogę do francuskich uczelni. W praktyce przygotowywał je przede wszystkim do zawodu nauczycielki i guwernantki. W ciągu kilku dekad wykształciło się tu około 800 uczennic. Po rodzinie Czartoryskich pałac przejmowali kolejni właściciele. W efekcie większość materialnych śladów z czasów Adama Jerzego Czartoryskiego i środowiska wielkiej emigracji zniknęła lub została przekształcona. W 2007 roku katarski książę Abdullah bin Khalifa Al-Thani przeprowadził renowację wartą 100 milionów funtów. Rezydencja zyskała wyobrażoną świetność z lat 40. XVII wieku w duchu barokowego przepychu i rokoka epoki Ludwika XIV. W 2022 roku posiadłość nabył francuski miliarder Xavier Niel, który zapowiedział jej przyszłe funkcje kulturalne i fundacyjne. Pomiędzy tymi etapami 10 lipca 2013 roku pożar strawił część dachu i doszczętnie zniszczył słynny, bogato zdobiony gabinet kąpielowy Lesiera. Trwająca lata odbudowa przypominała o kruchości nawet najbogatszych murów. Ubolewam, że aktualnie nie ma tu żadnej tablicy upamiętniającej polski okres rezydencji, choćby jednym zdaniem. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do XIX wieku, bo właśnie wtedy zaczął się tlić, a z czasem rozrastać, prawdziwy ekosystem pamięci, który kilka ulic dalej zmaterializował się w postaci Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej.